Dzień dobry Państwu. Bardzo miło mi gościć na Państwa forum wykładowym. Moim tematem dzisiaj będzie problem krzywdy. Krzywdy i jej naprawy. Pomyślmy tylko, gdyby tak wszyscy ludzie na świecie wypełnili taką ankietę, w której wpisaliby krzywdy doznane przez siebie w życiu, te, które pamiętają, i te krzywdy, które sami wyrządzili. No i powstałyby takie dwie ogromne listy. Można by powiedzieć, że teoretycznie powinny te listy być symetryczne, to znaczy każdej krzywdzie odpowiada pewne poczucie krzywdy, a każdemu poczuciu krzywdy odpowiada pewna świadomość krzywdziciela, że właśnie jej dokonał, ją wyrządził. Ale tak na pewno by nie było. Oczywiście nie mamy dowodu, że tak by nie było, ale przypuszczam, że tak by nie było, ponieważ nasza pamięć jest też zawodna, nasze krzywdy podlegają rozmaitym transformacjom w naszej świadomości, zarówno u krzywdzicieli, jak i u ofiar podlegają przeinterpretowaniu, zapominaniu, zmieniają swój sens, albo przeciwnie, utrwalają się, petryfikują, zaczynają funkcjonować w nas nieomalże jako niezależne byty, które nie dają nam spokoju, czy to w postaci poczucia winy, czy to w postaci poczucia krzywdy. To, że tak wiele jest czynników, które wpływają na percepcję krzywdy i że te dwie listy, krzywd wyrządzonych i krzywd doznanych, nie byłyby wcale symetryczne, to sprawia, że to jest interesujący temat do rozważań. Nie mamy najwyraźniej dostatecznie jasnej, precyzyjnej świadomości tego, czym jest krzywda i w jaki sposób możemy ją przeżywać, jakie szanse mamy egzystencjalne, żeby uporać się z krzywdą, czy to wyrządzoną przez nas samych, czy też doznaną przez nas. Niejasna świadomość, czym jest krzywda. I to jest właśnie wielki problem, jak odróżnić krzywdę od innych strat, od innych uszczerbków, które przeżywamy w życiu. No przede wszystkim krzywda nie jest, jak się wydaje, tym samym, co szkoda. Bywa, że doznajemy wielkich szkód, ale nie mamy przy tym żadnego poczucia krzywdy. Są katastrofy naturalne, są zabiegi medyczne, które zostawiają nas w srodze okaleczonych, są rozmaite inne przypadki, kiedy szkoda jest nie tożsama z krzywdą, nawet wielka szkoda. I to jest właśnie tak interesujące, że czasami bardzo mała szkoda, jakieś złe słowo wypowiedziane przez kogoś, jakiś gest nielojalności, gest podważający naszą relację z kimś, na przykład relację przyjaźni, to może być przyczyną ogromnego poczucia krzywdy, choć szkoda proporcjonalnie wydaje się bardzo, bardzo mała. Także szkoda i krzywda bez wątpienia tym samym nie są. Z drugiej strony nie można też krzywdy traktować czysto subiektywnie, to znaczy, że utożsamiać ją z poczuciem krzywdy. Poczucie krzywdy bywa czasami bardzo głębokie, ale niestety, bo to tym większy ciężar dla ofiary, niestety bywa fałszywe. Ludzie mają fałszywe poczucie krzywdy, ożywiają w sobie to poczucie krzywdy, karmią je swoim dalszym życiem, ale wiemy, otoczenie wie, a oni sami mają szansę się dowiedzieć, że to jest oparte na fałszywych przesłankach. Ale i odwrotnie, poczucie winy u krzywdziciela też nie jest dobrym wskaźnikiem, że nastąpiła krzywda, ponieważ bywa, że mamy fałszywe poczucie winy. Nasze sumienie nie jest rzeczą doskonałą. Wymaga też pewnego kształtowania, pewnego treningu w tym, żeby rozpoznawało, kiedy w istocie zawiniliśmy, a kiedy nie zawiniliśmy. Jest wprawdzie mocną instancją, kiedy już odzywa się w nas sumienie, to nie ugasimy i nie uciszymy go. Ale bywa, że jest mylne czy źle ukształtowane i wówczas podpowiada nam fałszywe poczucie winy. Żyjemy w tym poczuciu winy i ono cechuje nasze życie. Można powiedzieć, okrywa pewną ciemną barwą wszystko, co czynimy, ale jest oparte na fałszywych przesłankach. A zatem gdzie jest krzywda? Czym ona w istocie jest? Otóż wydaje mi się, i próbowałem tę myśl wyrazić w książce już, która ma kilkanaście lat, ale wciąż wracam do niej myślą, bo była napisana con amore, to znaczy rzeczywiście z osobistego zainteresowania tym problemem. ale też próbowałem nadać temu jakiś ład filozoficzny, to znaczy dostarczyć pewnych definicji, czy też rozważyć rozmaite możliwości teoretyczne, które się wiążą z poczuciem krzywdy, z zadośćuczynieniem i przede wszystkim przebaczeniem. I zacząłem od takiego rozważania, czym w ogóle jest krzywda, oddaliwszy te trudności, o których mówiłem przed chwilą, doszedłem w końcu do wniosku, że krzywda jest zawsze związana z przemocą. Może to ryzykowna teza, że zawsze tak jest, może znalazłyby się interesujące wyjątki, ale jest coś takiego w krzywdzie, że krzywdziciel nie tylko sprawia pewną szkodę ofierze, ale pokazuje, że może to zrobić, że wolno mu, że jest bezkarny w uczynieniu tego. Mogę to z tobą zrobić. To jest motto, które powinno wisieć nad każdym określeniem krzywdy. I ten triumf woli jednego człowieka nad wolą innego człowieka to nic innego jak przemoc. Jedna wola wiąże drugą, jedna wola sprawia, że ta druga przestaje być wolna. Odebranie wolności, a zatem też odebranie godności jest istotą krzywdy. Dlaczego wolność i godność się wiążą tak bardzo ze sobą? Otóż powściągając kogoś innego, zabierając mu przestrzeń do działania, zakuwając go w pewnego rodzaju więzy za pomocą swojej własnej woli, czyli dokonując aktu przemocy, zarazem zabieram tej osobie godność, ponieważ godność jest tą materią, która godność jest tą cechą, która żywi się materią wolności. To gdybym nie był wolny, to na czym moja godność miałaby się budować? Być może mogłaby się budować na jakimś poczuciu, na jakimś doznaniu swojej własnej wartości, ale byłoby to puste doznanie, gdybym nie miał możliwości realizacji go w wolności. Czyli wolność jest taką przestrzenią, w której mogę czuć się godnym. Powinienem być podmiotem swego działania, swoich myśli, swoich odczuć. Jeżeli to wszystko jest w jakiś sposób przez krzywdę stłumione, to też i godność jest naruszona. Więc ostatecznie krzywdę pozwoliłem sobie określić tam jako zawinioną utratę godności przez ofiarę i ta utrata godności jest czymś trwałym. To jest bardzo istotne, to nie jest chwilowy moment dyskomfortu, bólu czy rozczarowania, który przemija, ale jest czymś, co zagnieżdża się mocno w strukturze człowieka. Bo godność w ogóle tkwi głęboko w strukturze człowieka. Tu nie chodzi o wolność zewnętrzną i godność jako coś zewnętrznego, tak jak godności, które nadaje nam społeczeństwo w postaci różnych atrybutów społecznej ważności, ale godność wewnętrzna, a zatem jako wewnętrzna w jakiś sposób nosimy ją ze sobą, kiedy jest natomiast urażona, zniszczona, to też nosimy to ze sobą. Do tego efektu używałem takiej metafory żądło krzywdy tkwi w nas i teraz jego usunięcie, metaforyczne jego usunięcie, to byłoby to właśnie uporanie się z krzywdą. No ale cóż to znaczy w takim razie? Wiadomo, że reagujemy na krzywdy w rozmaity sposób instynktownie. Instynktownie wybieramy jakieś działania albo jakąś strategię osobistą. Żądło krzywdy jest bardzo dotkliwe, utrata godności jest bardzo dotkliwa, doznanie przemocy jest bardzo dotkliwe, czy to słownej, czy fizycznej, czy społecznej, związanej z jakimś odrzuceniem, czy zdradą, czy nielojalnością. Wszystko to jest bardzo dotkliwe, więc oczywisty jest odruch natychmiastowego usuwania. Próby usuwania tego żądła krzywdy. Takim sposobem usuwania może być zemsta na przykład. Takim sposobem jest czas, zapominanie, jak się to mówi, prawda? Czas łagodzi rany, łagodzi urazy, pozwala zapomnieć. Takim środkiem usuwania żądła krzywdy jest racjonalizacja. To znaczy potraktowanie krzywdziciela nie jako pełnego podmiotu, który odpowiada za swoje czyny, ale jako kogoś, kto jest niepoczytalny albo w jakiś sposób zdeterminowany. Czyni krzywdę tak jak pies gryzie albo komar kłuje. Wypływa to z jego natury, a ta natura nie jest przez niego sprawiona, tylko jest wywołana przez jakieś zewnętrzne czynniki. Tak też możemy racjonalizować sytuację krzywdy. Można też próbować jeszcze innych strategii, taki rodzaj buchalterii, to znaczy w jakiś sposób rachować, przekładać nasze krzywdy na szkody, poddawać się procesom wynagradzania, zadośćuczynienia w sprawach rozmaitych, sądowych, prawnych, dochodzić sprawiedliwości, czyli zamieniać nasze wewnętrzne poczucie krzywdy na monetę sprawiedliwości i w tym reżimie sprawiedliwości jakby szukać usunięcia żądła krzywdy. Można też przybrać postawę, o której pięknie pisze Dostojewski w takiej powieści Skrzywdzeni i poniżeni, postawę złotego serca, takiego przebaczenia z oddali, jakby spojrzenia na ludzką naturę z wysoka i powiedzenie, no tak, jesteśmy tylko ludźmi, jesteśmy słabi, krzywdzimy się wzajemnie, no, taka jest nasza kondycja, trzeba to wszystko wybaczać, bo po prostu inni już nie będziemy. Tego rodzaju spojrzenie z lotu ptaka na swoją własną sytuację i na sytuację krzywdziciela być może niektórym ludziom pomaga, ale jak jeszcze będę próbował to uzasadnić, wszystko to, i złote serce, i zemsta, i szukanie sprawiedliwości, i zapominanie, i racjonalizacja, nie są ostatecznie skuteczne. Zemsta z oczywistych powodów, bo pozbawiona jest miary. Zemsta zawsze powoduje pewnego rodzaju mechanizm wendety. Ten, na którym się mścimy, potem mści się na nas i my się mścimy na nim. A to wszystko dlatego, że jest w zemście ukryty taki zawsze naddatek. Nie ma żadnego i miary, jaka zemsta jest prawidłowa. Wobec tego zemsta jest zawsze przesadna. Zawiera ten dodatkowy element woli przemocy, czy też nienawiści, która sprawia, że potem wywołuje to następny akt zemsty odwrotnej. Racjonalizacja niezbyt godna polecenia. Czasami musimy to robić oczywiście, czasami uważamy, że niektórzy ludzie są niepoczytalni i nie poddajemy ich normalnemu osądzeniu, tylko osądzeniu jako pacjentów, jako ludzi, którzy nie odpowiadają za swoje czyny. Tak, ale to są wyjątki. Gdybyśmy to zastosowali jako ogólną regułę, to byśmy wówczas czynili z ludzi rzeczy, traktowalibyśmy ich jak rzeczy, a tego nie chcemy, prawda? To nie przyniosłoby zresztą żadnej satysfakcji. Jeżeli chcemy jakiegoś wynagradzania naszych krzywd, czy naprawiania, czy przebaczenia, to chcemy tego od ludzi, a nie od rzeczy. Zapominanie, jak wiadomo, jest zawodne. Czasami ludziom udaje się rzeczywiście zapomnieć krzywdy, których doznawali, ale one mają zadziwiającą zdolność ożywania. Przy odpowiedniej konfiguracji bodźców nagle stają w pamięci, jak gdyby nigdy nie znikały, jak gdyby zawsze tam były. Z tą samą siłą, czasami nawet z większą, to wtedy mówimy o traumach. Badanie traum, jak traumy działają, jak są uporczywe, jak potrafią nawet przenosić się z pokolenia na pokolenia, to jest to są dzisiaj bardzo rozpowszechnione, szczególnie w badaniach nad ofiarami Holokaustu. Okazało się, jak skomplikowaną strukturą jest trauma, jak głęboko jest spleciona z życiem, do tego stopnia, że w postaci pewnych wzorców myślowych i emocjonalnych może się przenieść na następne pokolenie. Liczne prace na ten temat się ukazywały, pokazujące, jak ten proces zachodzi, jak daje o sobie znać. Cóż jeszcze? No, gdy chodzi o, no tak, mówiłem o zemście, o racjonalizacji, o zapominaniu, o sprawiedliwości. Sprawiedliwość, która nie jest nigdy doskonałą odpowiedzią na krzywdę. Bywa tak, że ostatecznie akt sprawiedliwości zachodzi. No, sądy wydają swoje wyroki, strony są w jakiś sposób usatysfakcjonowane, ale bez aktu osobistego, który łączy krzywdzicieli i ofiary, czegoś tu brakuje. I to jest najtrudniejsza rzecz w tej całej definicji, że krzywda okazuje się jednak pewnym związkiem pomiędzy krzywdzicielem i ofiarą. Związkiem wprawdzie patologicznym, ale takim, którego nie można rozerwać, nie budując pewnej sztucznej, nieludzkiej sytuacji. Powiedzmy, rozchodzimy się, wynagradzamy wzajemnie za pomocą jakichś materialnych środków te wzajemne roszczenia. Ofiary są usatysfakcjonowane poziomem sprawiedliwości, ale wciąż mogą żyć w poczuciu krzywdy, a nawet jeśli nie przyznają się do tego lub też bardzo nie chcą, żeby tak było, to i tak ich życie jest zdefiniowane, definiują się jako ofiary. I tu jest właśnie istota rzeczy. co zrobić, żeby życie krzywdziciela nie było definiowane jako życie krzywdziciela, a ofiary jako ofiary. To znaczy, żeby uwolnić dalsze życie z tego, co zostało po krzywdzie, z tego rządu krzywdy. Nie można usunąć faktu, który się dokonał, ale w jakiś sposób uwolnić przyszłość od niego. No i tu są dwie drogi, które by przedmiotem ciekawej dyskusji, w której miałem przyjemność wziąć udział, mianowicie kiedy już wydałem tę swoją książeczkę w 2003 bodaj roku, tak, Krzywda i zadośćuczynienie, to pamiętam, że zgłosiła się do mnie podówczas doktorantka pisząca też książkę na podobny temat, Karolina Wigura, dzisiaj znana autorka, wielu różnych tekstów, współprowadząca taki portal Kultura Liberalna i autorka książek, między innymi właśnie tej książki, która mówiła o aktach przebaczenia zbiorowego. Ta książka miała tytuł Wina narodów. Wówczas była w trakcie pisania tej książki i przyszła podyskutować ze mną o mojej, nie zgadzając się ze mną zasadniczo, mianowicie w tej części, w której tak bardzo upierałem się przy tym, że najdoskonalszą odpowiedzią na krzywdę jest przebaczenie. No, całą drugą część książki poświęciłem temu problemowi, jakie są warunki przebaczenia, czym jest przebaczenie, czy jesteśmy do niego zdolni. Tutaj obficie czerpałem z rozmaitej literatury, z Faulknera, Dostojewskiego, cytując szczególnie tego ostatniego, tę książkę, o której już wspomniałem przed chwilą, Skrzywdzeni i poniżeni, a także inną, powszechnie znaną, Zbrodnia i kara. W obu problem przebaczenia jest niezwykle dramatycznie i tak jaskrawo zarysowany. W tej stosunkowo mniej czytanej dzisiaj już, Skrzywdzeni i poniżeni, no, mamy właśnie ten ciąg krzywdzenia. Książę Wałkowski krzywdzi swojego zarządcę, ich Miniewa, rozmaitymi oskarżeniami, które rujnują mu ostatecznie życie. Ich Miniew z kolei ma poczucie krzywdy z powodu tego, że córka jego, Natasza, wiąże się z synem owego krzywdziciela. Jest to związek bardzo skomplikowany, nacechowany rozmaitymi krzywdami. I dochodzi do takiego momentu, kiedy mijają już całe lata i jest taka presja, żeby Natasza w jakiś sposób wyszła naprzeciw temu starzejącemu się już ojcu i dokonała z nim jakiegoś pojednania, doszła z nim do jakiejś zgody. Ale ona powiada tak, no gdybym zwróciła się do niego, to być może on przebaczy mi, tak jak ojciec przebacza córce. On użyje tego złotego serca, tego ogólnie akceptującego aktu przebaczenia, żeby przygarnąć mnie na powrót. Ale ja tego nie chcę. Otóż to, nie chcę tego. Chcę, żeby przebaczenie tyczyło się mego czynu, to znaczy tego, co mu uczyniłam. Żeby zaakceptował w jakiś sposób mnie razem z tym czynem, a nie po prostu jako przebaczył mi jako ogólnie człowiekowi, czy ogólnie kobiecie, czy ogólnie córce na mocy tej relacji. Nie chcę jego złotego serca, chcę jego aktu adekwatnego. Można powiedzieć, że Dostojewski stawia nas przed bardzo ciekawą zagadką. Co to znaczy akt adekwatny? Jeżeli teraz przejdziemy do Zbrodni i kary, to tam zbrodniarz Raskolnikow, kiedy już znajduje się po schwytaniu i uwięzieniu na katordze, również wydaje się z Sonią Marmieladową w tą dyskusję na temat tego, co właściwie można uczynić, żeby dokonać restytucji życia po tym, kiedy się tak skrzywdziło. No i Sonia powiada, tu nie ma innego wyjścia, trzeba cierpieć, trzeba oczyścić siebie przez cierpienie. Wyraża to w takim uroczystym, no nieomal teologicznym języku, że trzeba stanąć jakby na rozstaju dróg na gości oczyszczonym przez cierpienie przed Bogiem i zdefiniować się na nowo. Ta niewątpliwa taka intruzja myśli teologicznej, prawosławnej w powieści Dostojewskiego jest czymś oczywiście bardzo dla niego charakterystycznym, ale prowadzi też głęboko w kierunku pewnej filozofii, mianowicie czy można zacząć od nowa, czy można stać się nowym podmiotem, kimś, kto w jakiś sposób, czy to przez to cierpienie, które proponuje Sonia Raskolnikowi, czy też w jakiś inny sposób oczyścić się z tej przeszłości i zacząć przyszłość. Ten obraz jest poetycko ujmujący, ale filozoficznie trudno go obronić, ponieważ no, mamy skądinąd tę intuicję, że życie jest pewną ciągłością. Bardzo trudno w życiu zakładać cezury, powiedzieć, aha, od tej chwili przeszłość nie liczy się dla mnie, a liczy się tylko przyszłość. Od tej pory moje akty będą nastawione tylko na przyszłość, będą prospektywne, a nie retrospektywne. Taka przyszłość po cezurze byłaby nieufundowana, byłaby czymś płytkim, pozbawionym racji. Byłaby aktem woli, owszem, ale akt woli byłby tutaj pozbawiony swoistej racji, gruntu, nie byłby oparty na pewnej racjonalnej strukturze, ani nawet na egzystencjalnej strukturze, bo człowiek odrywałby się od samego siebie. No, być może Raskolnikow miał wszelkie powody, aby oderwać się od samego siebie, ale przecież nie od całego samego siebie, od siebie jako mordercy, od siebie jako człowieka, który żył zupełnie nieodpowiedzialnymi i obłędnymi ideami przez jakiś czas swojego życia. Natomiast nie od siebie malca jednorocznego, kochanego przez matkę, albo kogoś, kto uczy się jeździć na rowerku. To nie jest tak, że całe życie można ogarnąć jednym aktem odrzucenia. Trzeba rozróżniać aspekty, a żeby rozróżniać aspekty, trzeba dokonać refleksji. Więc oderwanie się od przeszłości nie jest możliwe z racjonalnych powodów. Musimy mieć rację dla swoich prospektywnych, przyszłościowych aktów, czy myśli, czy nastawień. No i teraz jak to uczynić? I w tej wspomnianej przeze mnie przed chwilą dyskusji z Karoliną Wigurą właśnie pojawił się taki ciekawy dylemat, że chcemy budować przyszłość po krzywdzie. Chcemy w jakiś sposób uwolnić swoje dalsze życie, jak już mówiłem, od ciężaru czy rządu, a tej krzywdy. I możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo przez głębokie przebaczenie, albo przez pojednanie. Przebaczenie jest rekomendowane przez wielu myślicieli, przez również teologów, myślicieli religijnych. W tradycji duchowej, szczególnie naszej, powiedzmy zachodniej, przebaczenie zyskało wielką rangę. Wydaje się czymś takim głębokim, jakby człowiek mógł się uwolnić wewnętrznie od tego, co go najbardziej determinuje, bo najbardziej w sumie determinują nas krzywdy, doznane zło. Ale warunki przebaczenia są bardzo trudne do spełnienia. Przebaczenie, można powiedzieć, jest pewnego rodzaju obietnicą, ale obietnicą, którą trudno spełnić. Obiecujemy mianowicie, że będziemy żyli wolni od poczucia krzywdy, że nie będziemy wracać do tego tematu z krzywdzicielem, że nie będziemy dalej żądać zadośćuczynienia ponad to, co już ewentualnie doznaliśmy, a nawet jeżeli nie doznaliśmy, to odstępujemy od tego rodzaju roszczeń. Nie będziemy się definiować jako ofiara, to znaczy nie będziemy używać swojego statusu ofiary do uzasadniania naszych czynów później. Jeżeli coś zrobimy w przyszłości, to nie będziemy się usprawiedliwiali w ten sposób. Spójrzcie, no robię tak, jak robię, ponieważ spójrzcie, czego doznałem, jakim jestem skrzywdzonym człowiekiem. Nie będę tego robił. Również nie będę stawiał przed oczy swojej krzywdy krzywdzicielowi jeszcze raz niejako mszcząc się w ten sposób symboliczny, czy też domagając się od niego niemożliwego, znaczy tego, domagając się czegoś, co w ogóle nie jest do spełnienia, żeby on przestał być retrospektywnie tym krzywdzicielem. Otóż od tego wszystkiego odstępuję i to właśnie obiecuję. No, komu obiecuję? No, sobie obiecuję, obiecuję swojemu otoczeniu, obiecuję w pewnym sensie ich krzywdzicielowi, choć może on o tym nie wiedzieć, ale taki akt może się dokonać. I taka obietnica jest przez wielu uważana za niemożliwą do spełnienia. Pesymizm w sprawie przebaczenia wyrażany przez wiele różnych osób, przez na przykład francuskiego filozofa Władimira Jankielewicza, przez pisarzy takich jak Primo Levi na przykład, którzy nie wierzyli w to, że mamy dość sił i kompetencji moralnych do tego, żeby w taki głęboki sposób przebaczyć. Poza tym są też problemy czysto empiryczne, jeżeli na przykład krzywdziciele już nie żyją albo nie ma żadnych sposobów, żeby tę relację odnowić, to znaczy, żeby tę obietnicę rzeczywiście wprowadzić w życie. Mija już czas albo na przykład następne pokolenie zastanawiać się nad krzywdami swoich ojców i dziadków i nad krzywdzicielami. to wówczas no, nie ma empirycznych warunków do tego, żeby te wszystkie obietnice wypowiadać i żeby je spełniać. Tym niemniej one jakoś funkcjonują, te obietnice, w języku samym. Są rezerwuarem możliwości. Wiemy, że przebaczenia następowały prawdopodobnie w przeszłości, że były osoby zdolne do przebaczeń. No, na tym chciałbym się na chwilę zatrzymać, to znaczy skonstatować to tylko, że przebaczenie jest aktem niezwykle trudnym, że jest obietnicą i że ta obietnica zapowiada możliwość uwolnienia przyszłości od przeszłości nacechowanej złem, ale nie wiemy jeszcze, jak to miałoby się dokonać, ponieważ tu idziemy za Dostojewskim, nie może się to dokonać hurtowo, tylko dlatego, że ktoś ma dobrotliwą naturę, ale musi się dokonać adekwatnie, czyli dlatego, że ktoś uświadamiając sobie naturę doznanego zła, dokładnie ten akt obejmuje swoim przebaczeniem. Przejdźmy zatem do tego drugiego stanowiska, które było właśnie w tej dyskusji, później zresztą publikowanej w przeglądzie filozoficzno-literackim, dyskusji między mną i Karoliną Wigurą. Ta druga opcja polega na tym, że przebaczenie nie jest niezbędne. Niezbędne jest pojednanie. Pojednanie buduje przyszłość niejako automatycznie. Buduje, stawia pewną cezurę właśnie i od tej pory każe zaczynać na nowo. To zaczynanie na nowo, jak mówiła filozofka Hanna Arendt, jest prerogatywą człowieka zupełnie wyjątkową. Tylko człowiek ma tę zdolność, że może w jakiś sposób zdefiniować dalsze swoje życie, zaczynając od pewnego punktu zero, od postanowienia, od aktu woli, albo właśnie od aktu pojednania. I Karolina Wigura w tej książce Wina narodów omawia trzy takie akty przebaczenia zbiorowego, bo te ją przede wszystkim interesują. Nie pisze o indywidualnym, o pojednaniu, chciałem powiedzieć, pisze o pojednaniu zbiorowym. Tak bardzo indywidualne gesty jej nie interesują, po prostu książka jest o tym, co najtrudniejsze, to znaczy, czy można pojednać wspólnoty. I kto ma tego dokonać w imieniu tych wspólnot? Obejmuje tą analizą takie akty jak ów sławny list biskupów polskich do biskupów niemieckich z 1965 roku, jak ten gest uklęknięcia, to było przez Willy Brandta przed pomnikiem bohaterów getta w Warszawie, to było bodaj w 1970 roku, jeśli dobrze pamiętam, a także próbę pojednania polsko-ukraińskiego w Pawłokomie, właśnie z jakby zorganizowaną przez prezydentów wczesnych Polski i Ukrainy. To są bardzo detaliczne analizy tych wszystkich aktów. Zastanawia się nad ich skutecznością, nad ich moralną skutecznością, polityczną skutecznością i społeczną skutecznością. To są trzy odrębne aspekty. Ma wysokie mniemanie o tym liście biskupów polskich do biskupów niemieckich, a to dlatego, że kiedy biskupi polscy sformułowali ten list i został on wysłany, był odebrany z mieszanymi uczuciami przez biskupów niemieckich. Nie dlatego, że nie cenili sobie biskupi niemieccy takiego heroicznego, w pewnym sensie aktu przebaczenia, ale zastanawiali się oni i mieli wątpliwości, czy to jest wystarczająca, czy mają wystarczającą kompetencję moralną do tego, żeby ten list wystosować? Czy nie jest to gest na wyrost? Czy nie jest to gest, który powinien być raczej poprzedzony pewnym dokładnym ustalaniem, kto jest winny i czemu? Czy nie jest pospieszny? Czy nie przeskakuje niejako nad trudnościami w zdefiniowaniu rozmaitych krzywd, które się dokonywały, no wiadomo, w czasie II wojny światowej? I zastąpienia tej całej analizy, tego sprawiedliwościowego poczucia takim jednym aktem. Przebaczamy i prosimy o wybaczenie. Mieli wątpliwości, ale odpowiedzieli na ten list w sposób ostrożny. Potem były następne odpowiedzi i korespondencja, a także dyskusja w mediach i dyskusja w różnych gronach rozpościerała się. I właśnie przez to, że list ten wywołał taką dyskusję, taką interakcję społeczną, można powiedzieć, wywołał należny skutek. To znaczy każdy był postawiony przed aktem, który w opinii wszystkich, nawet sceptyków, miał siłę moralną. I trzeba było na to odpowiedzieć. Czuli się zobowiązani, żeby odpowiedzieć. Jedni wierzyli, inni nie wierzyli, że to jest skuteczny akt, ale byli przez ten akt zobowiązani. I tu jest istota rzeczy. Trzeba zrobić coś takiego, żeby druga strona czuła się zobowiązana. Pewien akt dobra, że druga strona, nawet jeżeli ma wątpliwości, też musi pewnego aktu dobra dokonać. Może się nie zgodzić w całej rozciągłości, ale musi wykonać gest wychodzący naprzeciw tej drugiej stronie. I to pojednanie buduje nową rzeczywistość. Zaczyna właśnie od tego punktu zero. Nie wdaje się w te wszystkie dostojewszczyzny, o których mówiłem, to znaczy o trudności, w trudności związane z przebaczeniem, ale zaczyna od pojednania. Bardzo to przypomina też postawę dawnego filozofa, no, XVII-wiecznego, wielkiego matematyka i logika i właśnie filozofa, a także teologa w pewnym sensie, Gottfrieda Wilhelma Leibniza, który już za młodych lat tak jasno sobie uświadamiał, że głównym problemem ówczesnej kultury, ówczesnej Europy był ten straszliwy podział kościołów i wojny religijne, które były związane z tym. 150 lat wówczas mniej więcej minęło od czasu reformacji i wciąż społeczeństwo odczuwało żywo, może inaczej niż dzisiaj, że ten proces da się jeszcze odwrócić, że to dopiero co stało się wczoraj i może znajdzie się jakiś szybki sposób na to, żeby jednak kościoły pojednać i ten rozłam między protestantyzmem i katolicyzmem jakoś zahamować. Leibniz był owszem też tego zdania i powiada coś bardzo prostego, ale genialnego w swojej prostocie. Powiada, trzeba pojednać kościoły. No tak, to pojednajmy je po prostu. Pojednajmy je od razu. Jak to, powiadają jego przeciwnicy. Przecież jest tyle problemów teologicznych, które się nawarstwiły. Tyle różnic między nami. Nie jesteśmy w stanie uznawać tych samych sakramentów, tych samych aktów liturgicznych i tak dalej. A Leibniz powiada, nie szkodzi. Później o tym porozmawiamy. Zacznijmy od pojednania. Czyli jest bardzo podobnego zdania, jak paręset lat później Hannah Arendt oraz Karolina Wigura, o której wspomniałem, że pojednanie jest aktem pierwotnym, a inne akty to są następcze, niejako opracowanie tego aktu pojednania. Akt pojednania jest decyzją polityczną. Ona uspokaja, otwiera przyszłość, tworzy przestrzeń dla wolności. Czy to jest... przepraszam, przerywam sobie na moment, żeby spojrzeć na naszą tablicę z wypowiedziami Państwa na naszym czacie i widzę, że już pierwsza taka wypowiedź się pojawiła. Oczywiście zachęcam do komentowania i zadawania pytań przez cały czas. Jest to naturą tych spotkań, żeby tego rodzaju komentarze również były formułowane. Pozwolę sobie zostawić nieco czasu na koniec, żeby do niektórych przynajmniej odnieść się, oddać sprawiedliwość Państwa też myślą tutaj i wkładowi w dyskusję. Teraz jednak chciałbym skończyć ten wątek o pojednaniu, bo wydaje mi się niezwykle frapujący. Otóż przypominam sobie operę Georga Händla. Alcina. Jest bardzo ciekawa historia o pewnej królowej, zarazem czarodziejce, no, jak to bywało w tych barokowych operach, królowe obdarzone również mocami czarodziejskimi, owładnięte pewną pasją w tym przypadku. Tą pierwszą pasją była pasja władzy, ale tą drugą pasją była też pewna miłość. Alcina zakochuje się w bohaterze Ruggiero, który trafia na jej wyspę i zostaje przez nią czarami zniewolony. I po prostu ta władza i miłość zlewają się w jedną całość. W jedną całość, która owocuje pewnego rodzaju przemocą. Korzysta ze swoich mocy, ze swojej władzy, żeby przemocą zdobyć względy tego, kogo pokochała. Ten stan rzeczy trwa, no, przybiera różne dramatyczne obroty, ponieważ pojawia się właściwa narzeczona Ruggiera i to krzywda pewna i przemoc stają się wtedy widoczne. Nie można już utrzymać pozorów, że wszystko jest w porządku. Jednak na koniec tej opery w zdumiewający sposób dochodzi do pojednania, to znaczy do odstąpienia od tych roszczeń. Tak jak gdyby, nie wiadomo właściwie dlaczego tak się dzieje. Gromadzi się tyle trudności, tyle emocji, tyle erupcji właśnie tego poczucia krzywdy i aktów miłości i rozmaitych pragnień wszystkich bohaterów tego dramatu, że na końcu zdają sobie sprawę, że właściwie nie można tego węzła rozwiązać, że węzeł ludzkich krzywd jest nierozwiązywalny, że władza nie daje żadnego rozwiązania, produkuje tylko kolejne stany rzeczy, które są jeszcze gorsze niż poprzednie. A nawet siła magiczna wcale temu nie pomaga. Zresztą niezrównany Szekspir dał nam bardzo podobny obraz w swoim ostatnim dramacie, Burzy, kiedy to Prospero obdarzony mocami magicznymi, bohater, który teoretycznie może sprawić wszystko i może naprawić i również swoje przeszłe uczynki, a także wyrównać pewne krzywdy, doprowadzić tych, którzy pragną szczęścia do szczęścia i tak dalej, i tak dalej. Ukarać złoczyńców, odstępuje w końcu od tej siły. Postanawia jej nie używać, ponieważ przekonuje się, że mnożenie aktów sprawczych, aktów wywierania wpływu na rzeczywistość, wymuszania, według swojego nawet najlepszego rozeznania, nawet najlepszej moralnej intuicji, jest ostatecznie złe. Czyli nie jakiś akt sprawczy, ale właśnie sytuacja czystego pojednania, odstąpmy od naszych roszczeń. Ten jest skuteczny. W akcie pojednania jest coś z pozbycia się, z wyzbycia się, z odstąpienia, a zatem ma on duży potencjał negatywny. I tu jest właśnie główny problem, który też pojawił się w tamtej dyskusji, o której wspominam. Na samym potencjale negatywnym bardzo trudno jest zbudować przyszłość. I na samym oderwaniu się, odstąpieniu od roszczeń, chociaż niewątpliwie czasami jest to warunkiem koniecznym. O wiele bardziej gorzki obraz tego bardzo podobnej sytuacji dał też w operze. Proszę mi wybaczyć sięganie do przykładów operowych, ale te są tak czasami wyjaskrawione. Tak wyjaskrawione, że pokazują nam niejako czarno na białym pewne dramatyczne sytuacje z tym związane. Otóż na początku XVII wieku wielki Claudio Monteverdi napisał operę Koronacja Pompei, to było ostatnie jego dzieło i najbardziej gorzkie, ponieważ przedstawiony jest tam cały ciąg zbrodni Nerona, który chce doprowadzić do zaślubiny z Popeo, oddalając wszystkich innych, włącznie ze swoją żoną Oktawią i wszystkimi doradcami, którzy mówią mu, że nie powinien tego czynić w imię dobra rodziny, cesarstwa i wszystkich innych wartości. On jednak stawia na swoim. Tych, którzy się z nim nie zgadzają, uśmierca albo wskazuje na wygnanie i po prostu robi swoje. Gorycz płynąca z tej opery jest taka, że zło nie jest nigdy ukarane, że zło po prostu jest faktem świata, że przechodzimy nad nim do porządku dziennego, że przyszłość jest zbudowana na tym złu, że ono nie ulega żadnej przemianie, że ta cezura polega tylko na tym, że ono się dokonało, to znaczy ofiary zginęły albo zostały wygnane, przestrzeń dla dalszych uczynków Nerona i dla zaślubin z Popeo została oczyszczona, a zatem radośnie śpiewając weselną i miłosną pieśń, oddalają się i opera się kończy. Jest to niewątpliwie niezwykle czarny obraz tego, co można nazwać cezurą między przeszłością i przyszłością, w której nie ma właściwie pojednania, jeśli jest to tylko głęboko ironiczne, pojednanie przez zwycięstwo, przez bezwzględność, ale też i nie ma żadnego przebaczenia. Widać więc, że samo oderwanie się, sama negatywność to czasami prowadzi do takiego właśnie obrazu człowieka, jako pozbawionego w zasadzie kompetencji moralnej, aby tworzyć jakieś dobro w przyszłości i odpowiadać tym dobrem na zło przeszłości. Może uciąć, ale nie może wynagrodzić, zadośćuczynić, przebaczyć, pojednać. Co trzeba zatem, żeby rzeczywiście taka odpowiedź na krzywdę się dokonała? Ta sytuacja musi być traktowana jako dynamiczna. Nie ma takiej odpowiedzi kanonicznej na to. Po tym, czy przebaczenie się dokonało, o tym, czy przebaczenie się dokonało, czy nie, przekonujemy się wyłącznie z pewnej dynamiki, z tego, jak ktoś przechodzi od przeszłości do przyszłości. I za główną cechą tego przejścia pozwoliłem sobie uznać i chyba wciąż wierzę w tę myśl, chociaż minęło trochę lat i zastanawiałem się nad tym, ale nic lepszego mi nie przyszło do głowy. Pewna kreatywność w dziedzinie wartości. Zło zabiera pewne dobra duchowe, moralne, psychiczne z ludzkiej egzystencji. Zabiera bez powrotu. Nie da się już ich przywrócić. Wobec tego dla ogólnej harmonii moralnej w naszych społecznościach potrzebna jest produkcja wartości. Może to zabrzmiało trochę zbyt obcesowo, czy tak ekonomicznie, ale w istocie uważam, że nowe dobra powinny być bez przerwy wytwarzane przez ludzi. Jeżeli nie są, to nie mamy czym wynagrodzić tamtych bezpowrotnie straconych. I tego rodzaju otwartość ku przyszłości w sensie kreatywności jest tym warunkiem, który koniecznie trzeba dodać. Nie wystarczy pojednanie jako oderwanie, jako oczyszczenie gruntu pod naszą przyszłą wspólnotę. To jest ważny akt, owszem, polityczny, który buduje wspólnotę przyszłości w oderwaniu od przeszłości, ale bez tego kreowania nowych wartości nie jesteśmy w stanie tego naprawdę zbudować. Ta wspólnota będzie oparta tylko na negacji. Nie chcemy być takimi jak poprzednio, ale nie wiemy, jakimi chcemy być, bo nie stworzyliśmy tych nowych wartości. Pisarz austriacki Hermann Broch w swoim czasie ujął ten problem pod postacią potrzeby mitu. Uważał, że musimy kreować nowe mity spajające wspólnoty. Te mity muszą zawierać nowe intuicje wartości. Podobna myśl przejawia się również w tym dość znanym tekście Leszka Kołakowskiego, Obecność mitu. Osobiście niechętnie nazywałbym to mitem. Wydaje mi się, że można sięgnąć do bardziej racjonalnej konstrukcji wartości, ale niewątpliwie autorzy ci i pisarz Hermann Broch i filozof Leszek Kołakowski mają rację w tym, że musi być to pewnego rodzaju twórczość. I że twórcze umysły proponują wartości, z którymi reszta się utożsamia i wówczas mamy szansę na realizację tych obietnic, które są związane z przebaczeniem i pojednaniem. A zatem krótko podsumowując, przebaczenie jest pewnego rodzaju obietnicą, zbyt trudną, aby jednostka mogła ją spełnić. Pewnym wsparciem jest gest pojednania, który nie ogląda się na to, czy obietnica jest spełniona, czy nie, ale po prostu buduje nową przyszłość. Ale ta nowa przyszłość nie może być zbudowana na samych tylko negatywnych przesłankach, na samej potrzebie oderwania się i ufundowania nowej wspólnoty. Musi mieć też wsparcie pozytywne. Tym wsparciem pozytywnym są nowe dobra, nowe wartości, które obficie wytwarzamy w naszych umysłach, ale też w naszym życiu. I w ten sposób mamy rezerwuar nowych wartości, którymi możemy zastępować te stare. Może nie tyle zastępować, ile po prostu wypełniać nimi na nowo rzeczywistość, która wcześniej została spustoszona. Właściwie myślę, że te trzy kwadranse wystarczą na zarysowanie przynajmniej tego ciągu myśli. Powinien być on oczywiście znacznie bogatszy, bo też i znacznie bogatsza jest to problematyka, ale chciałbym teraz jeszcze raz, jeśli Państwo pozwolą, spojrzeć na naszą planszę z Państwa wypowiedziami i przeczytać pewne głosy. Głos pierwszy. Przenosząc na ekonomię, to trochę jak gospodarka bazująca na długu. Najpierw kreujesz wartość przez udzielenie kredytu zaufania, licząc na uzyskanie większego dobra z powrotem. Rzeczywiście jest coś w tym moim wywodzie, co trochę przypomina wywody ekonomiczne, to znaczy krzywda jest ujęta jako pewien rodzaj długu, długu ontologicznego czy długu egzystencjalnego, a zadośćuczynienie, przebaczenie i pojednanie są traktowane jako rodzaj takiej spłaty. Także dość świadomie sięgałem do tego rodzaju metaforyki związanej z ekonomią. Może nie trzeba się do niej przywiązywać za bardzo, ale używa się pewnej metaforyki, żeby wysłowić sobie. Nawet jeden z tych artykułów, w których dyskutowałem tę kwestię, nazywałem ekonomią pojednania, bo wydawało mi się, że to jest taka metafora ważenia tych dóbr, tych, które tworzymy w przyszłości, tych, które straciliśmy w przeszłości przez zło. Ale to wszystko powinno być traktowane cum grano salis, ponieważ wiadomo, że nie chodzi tutaj o odpłatę, czy zwrócenie długu, czy jakiś rodzaj rekompensaty ujętej w ściśle ekonomicznych terminach. Są to rzeczywiście zjawiska duchowe i mamy poczucie pewnej duchowej ekonomii, to znaczy, że pewne stany ducha są rekompensatą innych stanów ducha, ale niewątpliwie nie jest to rzeczywistość ekonomiczna, bo nie ma też żadnej sposobu wymierzenia tych wartości. No, ekonomia bez miary nie byłaby ekonomią. Tymczasem w tej ekonomii metaforycznej no, nie mamy tutaj miary, mamy tylko poczucie, że sprawa została albo też pozytywnie zakończona, dramat rozstrzygnięty, sprawiedliwość przywrócona albo nie. Jeszcze jedną wypowiedź chciałbym przeczytać. Odnosząc magię z poezji do znanej historii, czy można uznać, że jesteśmy obarczeni całym tym bagażem kreowanych w historii rozwiązań, łącznie z utworzeniem odpustów, czy z bezczynnym oczekiwaniem sądu, czy jesteśmy obarczeni tym ciężarem? O tak, to jest dobre pytanie. Dlatego, że nie tylko oczywiście krzywdy nas obciążają, ale również obciążają nas pewne pomysły związane z odpowiedziami na krzywdy. Możemy błądzić w tej dziedzinie, a jeśli błądzimy w tej dziedzinie, to nie dość, że krzywdy ciągle się dokonują, bo chyba zgodni będziemy w tym, że raczej ludzie nie przestaną się krzywdzić z dnia na dzień. To jest rzeczywistość stała, z tym zawsze musimy się liczyć. Ale również jesteśmy obciążeni tym, że popełniamy błędy w rozeznaniu, co jest dobrą strategią, co jest moralnie dobrą strategią. A popełniając te błędy zaciągamy następne winy. No, na przykład zemsta jest tego rodzaju przykładem. I teraz te pomysły związane na przykład, tutaj autor notatki mówi, na przykład odpusty, albo czekanie na dzień sądu, czyli powiadanie tak, nic nie musimy robić, Pan Bóg się tym zajmie, złoczyńcy zostaną skazani na męki, a ofiary wynagrodzone. Albo odpusty. No, odpusty to jest bardziej skomplikowana sprawa, dlatego że tutaj chodzi o los tych dusz, które już nie są tutaj z nami, a w jakiś sposób są obciążone winami. Teraz chodzi o to, czy można coś zrobić w tej sprawie. Różne religie mają rozmaite tutaj idee na ten temat. Idea odpustu jest związana ściślej z katolicyzmem i wiąże się z tym właśnie losem owych dusz czyśćcowych, które są obciążone winami. Te akty duchowej natury są ważne, ale też obciążone rozmaitymi założeniami. I rzeczywiście zgadzam się, że one nas obciążają. To znaczy musimy odpowiedzieć na to pytanie, co my myślimy o tym wszystkim, czy uznajemy to, czy na przykład no, człowiek religijny, współczesny, nawet, że konkretnie na przykład współczesny katolik, co myśli o odpustach i czy głęboko przeżywa tę wiarę właśnie w to wybawienie owych obciążonych dusz z ich win. Czy jest to istotnym, egzystencjalnym składnikiem jego wiary? A jeśli nie, to dlaczego? A jeśli tak, to dlaczego? Musimy się do tego ustosunkować, bo to jest nasza tradycja, innej nie mamy. Trzeba w jakiś sposób zmierzyć się z tymi problemami. Albo w wypadku tego idei sądu. Czy wolno nam w ten sposób wyzbyć się naszych ludzkich obowiązków, powiedzieć, zaprzestajmy naszych starań, ponieważ i tak nic nie wskuramy, zostawmy to wszystko w rękach opatrzności, niech się stanie to, co się ma stać z naszymi krzywdzicielami i z nami jako ofiarami, albo odwrotnie, z nami jako krzywdzicielami, albo z tamtymi ofiarami, zostawmy to. czy mamy do tego prawo moralne, czy aktywizm jest wskazany, czy raczej właśnie tego rodzaju bierne zawierzenie. To jest wszystko obciążające. To są nasze obowiązki intelektualne, żeby zmierzyć się z tymi tradycjami. No, na swój sposób próbowałem to zrobić też częściowo w swojej książce, przywołując te wszystkie tradycje. Pisałem tam na przykład o idei miłosierdzia, o idei tego oczyszczenia przez cierpienie, którą zaczerpnąłem z Dostojewskiego. To są właśnie próby mierzenia się z tym bagażem, który zostawiła nam nasza tradycja, gdy chodzi o rozważania o krzywdzie. Idźmy dalej. Z punktu widzenia osoby u schyłku życia, pisze nasza słuchaczka, mam poczucie, że mity raczej stworzyły zło niż dobro, a brak nam czegoś od podstaw, brak nam wpojenia młodemu pokoleniu podstawowych wartości, zwłaszcza dobra ogólnego. Może trochę przestawiłem słowa, ale wydaje się, że uchwyciłem myśl zawartą w tym komunikacie, że trzeba nie tyle stawiać nacisk na tworzenie mitów, bo te wiadomo mają swoje też i złe strony, pewną fantazyjność, pewną przesadę, a wpajać wartości wspólnotowe. Dobro wspólne, to jest to, co powinno być w nas jakby zakorzenione już przez edukację od najmłodszych lat. Tak, zgadzam się, oczywiście, tylko z tą tylko może poprawką, że edukuje społeczeństwo. I teraz społeczeństwo, które samo jest obciążone swoimi traumami, swoimi nierozwiązanymi krzywdami, wytwarza pewien system edukacyjny, który będzie po części nośnikiem też tych samych traum, tych samych nierozwiązanych problemów. Nasza edukacja nie spada nam z nieba, jest dziełem rodziców w stosunku do następnego pokolenia i jeżeli ci rodzice mają te sprawy nieprzemyślane, nieuporządkowane, to też i edukacja taka będzie. Zatem edukacja nie jest panaceum, ale oczywiście jest sposobem, w jaki usprawniamy następne pokolenie do tego, żeby radziło sobie z bagażami zła, które w świecie napotka, a napotka niewątpliwie. Kolejna wypowiedź. Jak Marcin Luther, który początkowo protestował przeciwko odpustom, a ostatecznie nie potrafił przekonać katolików, że czyściec to nie jest dobry pomysł. Przepraszam, to nie jest pytanie, to jest stwierdzenie. Jak Marcin Luther, który początkowo protestował przeciwko odpustom, a ostatecznie nie potrafił przekonać katolicyzmu, że czyściec to nie jest dobry pomysł. No w istocie, był to jeden z tych punktów spornych i żadna strona nie przekonała tej drugiej. To był jeden z tych punktów rozłamowych. Od odpustów, jak wiadomo, wszystko się zaczęło. Może nie od samej idei odpustów, tylko od tego, że trzeba było płacić za te odpusty. No ale ostatecznie wywiązał się z tego teologiczny spór, który chyba nie jest rozwiązany do dzisiaj. I nie mam żadnych kompetencji, żeby nawet przymierzyć się do rozwiązywania tego rodzaju problemów, ale w istocie warto pamiętać, że są takie punkty, na przykład jak te odpusty, które są kamieniem obrazy, to znaczy nie można ich ominąć, nie można ich usunąć, pozostają jako coś nierozwiązanego i wymagają takie o wiele głębszego zaangażowania w tę rozmowę. Nawet nie wiem, którędy mogłoby ona przebiegać. Dlatego tak mnie strasznie ujął ten filozof Leibniz, który powiada, zostawmy to na razie, nie mamy kompetencji, nie umiemy się z tym uporać, nie rozstrzygniemy tu i teraz, czy odpusty są rzeczą słuszną, czy niesłuszną, czy są metafizycznie ugruntowane, czy też są próżną fantazją religijnego człowieka. Nie rozstrzygniemy tego. Dlatego nie zajmujmy się tym po prostu. Przejdźmy dalej. Jest w tym coś też wielkiego duchowo w takim rodzaju, w takim podejściu, ale a może ktoś powie, jest to tylko odsuwanie problemu na później zapewne. Jaką rolę odgrywa spowiedź i psychoterapia? Od czego można zacząć pojednanie społeczne i polityczne w Polsce? To są dwa odrębne pytania. Właśnie to jest ciekawe, że w teologicznych, duszpasterskich pismach na temat spowiedzi znajdziemy o wiele więcej analiz dotyczących krzywdy i zadośćuczynienia i pojednania i przebaczenia niż w pismach filozofów. Filozofowie o dziwo rzadko się tym zajmowali, dlatego że filozofów o wiele bardziej interesuje to, jak postępować, czyli jakie reguły przyjąć, żeby nasze przyszłe postępowanie było dobre, ale co zrobić z przeszłym postępowaniem, które już było niedobre no to tutaj nie ma jakichś wielkich pomysłów. Są oczywiście współcześni filozofowie, jak Bernard Williams, którzy napisali piękne stronice na temat poczucia żalu i jego uzasadnienia, czy kiedy żal jest właściwą postawą i czym jest determinowany, ale to są dosyć wyjątkowe rzeczy. Natomiast teologowie, owszem, tak. Myślę, że jest wielka wiedza praktyczna związana z warunkami przystępowania na przykład do sakramentów, ważności spowiedzi, ale jest to wiedza praktyczna, wywodząca się z doświadczeń międzyludzkich. Natomiast nie jest ona uporządkowana teoretycznie w taki sposób, żeby mogła satysfakcjonować współczesnych filozofów. Tu jest jeszcze ogromne pole do działania. Natomiast co do społecznego i politycznego pojednania w Polsce, no to jest chyba najważniejsze pytanie, jakie tu i teraz dzisiaj musimy sobie stawiać. Wydaje mi się, że droga do tego powinna biec przez radykalną krytykę, ale nie krytykę drugiej strony, krytykę samego siebie. Tak naprawdę uważam, że jedyna sensowna krytyka to jest krytyka samego siebie. Mianowicie, kiedy dwie strony radykalnie się nie zgadzają, przystępują do dialogu, to przede wszystkim muszą się zapytać, z jakich racji mówię to, co mówię, i ujawnić te racje. I może się okazać, że kiedy strony w gwałtownym konflikcie zaczynają ujawniać swoje głębsze i głębsze racje, dlaczego właśnie myślą tak, jak myślą, to się może okazać, że na spodzie to są dokładnie te same racje. Czyli prześledzenie tego procesu, czyli pogłębiająca się krytyka i samokrytyka mogą doprowadzić do ujawnienia się głębokich racji, które są nam wspólne. I tylko w ten sposób, nie przez negocjacje, nie przez polityczne układy, nie przez przepychanki, to znaczy przez pewne ustalanie, w jakiej proporcji ktoś wygrał, a ktoś przegrał, dokonuje się pojednanie, ale poprzez pójście w głąb ku najgłębszym racjom swoich stanowisk. Jestem przekonany, że na tej drodze można bardzo wiele osiągnąć, ale warunkiem wstępnym jest to, że jest wola tego rodzaju krytyki, podczas gdy osoby, które dokonują ekspresji swoich poglądów, bardzo rzadko są zainteresowane ujawnianiem tych podstaw, ponieważ musiałyby poniekąd wziąć w nawias to, co myślą i pokazać, dlaczego tak myślą, ewentualnie będąc otwartymi na modyfikację tego, co myślą, z powodu tych odkryć u podstaw. To jest bardzo trudna postawa, ale musimy jej od siebie wymagać, inaczej nic nie zrobimy. I ostatnie. Czy trzeba się pojednywać? Może lepszym wyjściem jest postawić granice i niech sobie każdy żyje po swojemu, po swojej stronie. Tak, to jest oczywiście kusząca myśl, taka wzajemna izolacja. Być może nie potrafimy żyć ze sobą wszyscy. Być może możemy żyć tylko w takich grupach, które postanowiły się wzajemnie nie krzywdzić, a inne grupy, które w jakiś sposób mają w stosunku do tych innych dług, krzywd, zła, niechęci, obcości, no muszą pozostać w jakiejś izolacji. Problem jest tylko taki, kto tę izolację miałby zakładać, kto miałby ją ustanawiać, kto miałby strzec jej granic. Nie mamy jakiegoś arbitra pomiędzy różnymi grupami. Te grupy same muszą pilnować tych granic, a to jest oczywiście bardzo trudne, bo jeśli mają poczucie krzywdy, to te granice będą ustawicznie przesuwane. Będą ustawicznie zgłaszane roszczenia, żeby nasza sfera racji była szersza niż tamta sfera racji, bo my jesteśmy skrzywdzeni, a tamci są krzywdzicielami. Bardzo trudno jest zachować społeczną izolację. To wydaje się takim schludnym i skutecznym rozwiązaniem, ale w istocie na dłuższą metę, szczególnie kiedy przychodzą następne pokolenia i już nie chcą respektować tych granic, wydaje się nierealistyczne. Cóż, wydaje mi się, że dosięgamy już całej godziny naszego spotkania. Wiem, że Państwo mają jeszcze bardzo wiele uwag dotyczących tego ważnego tematu, ale czas jest nieubłagany i będziemy już kończyć. Natomiast oczywiście zachęcam Państwa do może dalszej korespondencji, formułowania swoich myśli. One tak czy owak dotrą do mnie. Bardzo dziękuję organizatorom tego spotkania. Uniwersytet Trzeciego Wieku, Kolegium Civitas, prowadzony przez Kolegium Civitas w Warszawie, instytucja, która właśnie tak chyba jest pomyślana, jako zbierająca osoby, które naprawdę bezinteresownie pragną dociekać i rozwiązywać problemy, żeby właśnie w pewnej wspólnocie mogły zabierać głos i dzielić się swoimi myślami, do czego zachęcam. Dziękuję Państwu za uwagę dzisiaj.